Nocne rozmowy. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry wieczór, a wraz ze mną program realizuje Jacek Pol. Ja jestem Państwu winien pewnie małe wyjaśnienie. W tym tygodniu po raz pierwszy pojawiam się na antenie i postanowiłem podzielić się małą osobistą historią. Mój ojciec, 84-letni, dziarski, starszy pan, miłośnik Tatr, taternik, zadzwonił do mnie, że wybrał się w Tatry samotnie. Dosyć wysoko na Przełęcz Karp, jeśli ktoś z Państwa kojarzy. To już takie nie jest hop-siup, szczególnie w tym wieku. No i spadło mu się dobre 10 metrów w dół, zatrzymał się gdzieś na kosówce i dobrze, że była tam ta kosówka, bo zapewne poleciałby 100-200 metrów do czarnego stawu prosto. Potłukł się, przyleciał śmigłowiec, toprowcy ojca wzięli do szpitala. No i tym sposobem ja znalazłem się w Zakopanem, żeby podjąć mojego obtłuczonego, poguzowanego i jakżeż radosnego tatę. I przyjechaliśmy do Poznania dość późno wczoraj. Przy okazji miałem okazję poczytać sobie w rytm kół pociągu bardzo interesującą lekturę, która jest kanwą naszego dzisiejszego programu. Dzielę się z Państwem właściwie tą historią, dlatego że program górski oczywiście też wisi mi w głowie i na pewno chciałbym kiedyś go poprowadzić, ale to jest też taka zachęta. Ja myślę, że warto niekiedy się swoimi osobistymi historiami dzielić. Ta wydaje mi się dosyć niezwykła, tym bardziej, że tata mówi, że pierwszy raz w życiu miał okazję przelecieć nad Tatrami śmigłowcem. Topru mówi, że widoki niepowtarzalne. I zachęcam Państwa, jeśli oczywiście macie ochotę, jak zawsze możecie się podzielić tym, co się u Was dzieje, niezależnie od tematu, który ja dziś zaproponuję. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali o tym, co od wieków jest dla nas istotne, co nam towarzyszy w życiu codziennym i no właśnie, czy jest czymś więcej niż tylko przyjemnością, mianowicie o muzyce. O muzyce, jej ważnej roli w naszym życiu i też może sposobie komunikacji, może nawet być czymś na kształt języka. Nasz numer telefonu 618-654-654 i oczywiście dziś, także w nocy, dużo dobrej muzyki.
Este samba que misto de maracatu. Este macho preto velho, samba de cututu. Mas que nada, eu sou muito bom, escutei o legal. Eu pusei na baia que dele, que do chegue no final. Sei que eu sou. Samba, samba, este samba que me chute maricato. É samba de Porto Velho, samba de Pututu. Mas que nada, só muito bom é que eu te levo em carro. Você não vai querer que tu chegue no final.
Sarò mi ne fece che tu passa. E un po' su samba ci t'animato. E io che tu è samba.
Este samba che mi studi mi dica tu. E su mosso per tu vai. Samba già per tu tu.
Mas que nada. Non so molto ma isco te lo vega. Che você non vai. E te che tu scegli in pina. Now sing, sing a war.
Właśnie. Te brawa chyba zdaje się mocno jeszcze niedoszacowane, ale Żaro to była znakomita, kołysząca interpretacja. Można powiedzieć, że w zasadzie taka, która daje takiego kopa, porządnego muzycznego kopa, może nawet coś więcej na życie, na zły nastrój, na depresję, na coś, co się nie wydarzyło dobrego danego dnia. Mam wrażenie, że są sytuacje, w których to tak naprawdę to odbicie w bok, właśnie muzyka potrafi człowieka troszkę postawić do pionu. Myślę sobie, że tak działają też ulubione utwory, które mamy. I to nie jest przypadek, że odtwarzamy je setki, tysiące razy, a książek, filmów tyle razy nie oglądamy, nie czytamy. Czy to państwu nie daje wiele do myślenia? Jeśli macie swoje utwory, oczywiście bardzo chętnie usłyszę, jakie. Takie utwory ma także nasz gość dzisiejszych nocnych rozmów, Jacek Szwajo. Pan Rafał dzwoni do nas, no ja nie mogę nie odebrać telefonu. Dobry wieczór, panie Rafale.
Dobry wieczór, poczekaj, tylko bardzo cicho słucham, tylko przyciszę radio, żeby nie
skręciało. Tak cichuteńko. Panie Rafale, to umówmy się tak, pan przyciszy radio, a ja...
Szybko mówię, pora jest bardzo późna, bo jest
12 pan, minut pan się kładzie spać, dobrze.
Kładę się spać, no właśnie się kładę spać, ale te są ciekawe. Powiem w ten sposób, że każda muzyka jest dobra. Ja powiem tak.
Nie ma złej muzyki?
Nie. No może taki ostry heavy metal, no być może, ale nie to. Ja na przykład lubię bardzo też audycję pani Aliny Kurczewskiej i Ewy Mikołajewskiej i klasyka muzyczna.
Ona jest też często nocną porą.
Wycisza też, ale wiesz co, ale powiem ci, że też od 20, znaczy od 18 w sportowym rytmie, bo tam wiecie, że ja tam w sporcie tego. I od 25 do 20 chyba drugiej jest ta klasyka muzyczna, muzyka na bis jest mega. Jak się wyłączysz z tego wszystkiego, wyłączysz telewizor, wyłączysz komputer, te inne głupsa wyłączysz i nawet ja lubię to po ciemku słuchać. Znaczy już się teraz ciemno, no szkoda.
Tak muzyki się bardzo dobrze słucha po ciemku, dobra.
Ale tak, ale klasyka muzyczna lubię i tam opery i tak dalej. Jak sobie oczy przymkniesz, sobie posiedzisz, tam herbatkę popijasz, no to się pięknie słucha, to się kapitalnie słucha, naprawdę. Ale też ja jestem wychowany, bo ja jestem powiedzmy no 50, już teraz 5 plus. Jestem wychowany na muzyce lat 80. polskiej muzyce. Tu już kiedyś do radia, tu kiedyś rozmawialiśmy, poza anteną, no nie akurat w twoim programie, ale nieważne. No też ja lubię też mówiłem kiedyś, że warto trochę więcej polskiej muzyki, takie, no lubię na przykład, lubiłem, no Perfect, no chyba, nie wiem, Kombi.
To takie szlagworty największe lat 80.
No 80, dokładnie taka muzyka lat 80.
No to noc Zuberniego przecież jest dla pana do tego skrojona.
Tak, ale jeszcze chwilę. I też jest kapitalna, że tak powiem, audycja, którą każdemu polecam, bo to jest trochę inny styl. Muzyka lat 80. Wojtka Berniego, Nozu Berniego, 21:05 w piątki.
No właśnie o tym mówiłem, do północy,
no
3 godziny.
Ale słuchaj, ale pójdźmy jeszcze dalej, no bo jak jest mecz, no kolejorze, no to jeżeli jest piątek, no to ta audycja się zaczyna trochę później, bo jeżeli 20:00 grałem,
to co pan wtedy woli wybrać, mecz kolejorza czy muzykę z lat 80.?
No ja wolę muzykę lat 80., ale słuchaj, no to słucham, ale słucham kolejorza, też słucham. No bo jak włączę, chyba że czasami zdarzy się, że jestem na meczu, jeżeli mi tam załatwią, że tak powiem, że mogę wejść, no to jestem. Ale ale Berni to ma to wspaniały.
Panie Rafał, a ma pan swój ulubiony utwór z lat 80., jeśli już tak mówimy? Tak
jasne. Jasne, ale polski, bo słuchaj, zagraniczne też były świetne. Kiedyś Queen, powiedzmy, jakieś święty pamięci, no Świnie Merkury, czy tam Dire Straits, czy tam, no nie wiem, Pet Shop Boys, no wiele takich fajnych topowych zespołów. Nie powiem, kogo nie lubię, no bo nie o tym, żeby niektórych zespołów nie lubić, bo nie lubiłem, ale no nieistotne. No, ale no słuchaj, no dla mnie zawsze jest takim klasycznym przebojem radiowym, powiedzmy, dwa przeboje radiowe, no to jest Budka Suflera, Twoje Radio, to dla ciebie gra Twoje Radio i jeżeli chodzi o zagraniczny, to też Radio Gaga zespołu Queen.
Wiedziałem, że pan to wymieni.
No, i jeszcze jeden, to może jeszcze Małgosia Ostrowska chyba z Lombard, ona chyba śpiewała, czy Wanda Kretnia, chyba ona, chyba Małgosia, znowu radio. No więc trzy takie radiowe, takie trzy nasze radiowe utwory, no to jest tak. Twoje radio, Budki Suflera, znowu radio, po polsku, znowu radio Lombardu, no i Radio Gaga Queen.
Podoba mi się klucz, jaki pan zastosował w swoim wyborze i bardzo dziękuję, że to jest radio.
No,
właśnie.
A słuchaj, abyśmy jeszcze do tej, bo ja do pierwszej może jeszcze uciągnę, ale już chyba nie uciągnę, może już 20 po
ja wiem, pan jest raczej wcześniejszy.
No nie, no tak różnie, ale do pierwszej może jeszcze, jakbyście do pierwszej coś zagrali, nie wiem, jak tam generator dźwięku, którego kłaniam się nisko i serdecznie, pozdrawiam, kiwam rączką.
Jacku Polu, czy ty słyszysz?
No, słyszysz? Panie Jacku, słyszysz? Dobra. To Rafał z tej strony. Jakbyś jeszcze tam to znalazł, z tej trójki coś do tej pierwszej, to z chęcią posłucham.
Spróbujemy coś dorzucić.
Jeden radiowy, do pierwszej będę wdzięczny. Dobra.
To niech to będzie taki nasz prywatny koncert życzeń.
No,
proszę wytrzymać do pierwszej, trzymam za słowo.
No,
przed pierwszą,
jakbyście zagrali, dobra.
Cudownie.
To pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy.
Miłego, dziękuję.
Dobrej nocy, panie Rafale. Dobranoc albo dzień dobry dla każdego, kto się dziś budzi, bo też tacy są między nami słuchacze. Ja zaraz spróbuję coś znaleźć, a pan Rafał, słuchacze mają pierwszeństwo, ale w drugiej kolejności zaraz przedstawię naszego gościa, który od kilkunastu minut jest z nami, Jacek Szwaj, poznański pianista jazzowy, kompozytor, twórca muzyki filmowej, także teoretyk, praktyk muzyki, człowiek, który napisał niesamowity doktorat na temat tego, jakiej muzyka potrafi komunikować, jakie przekazy dawać. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór. Panie Jacku, to radiowe trio, które zaproponował pan Rafał, to są oczywiście bardzo takie flagowe utwory, można byłoby powiedzieć, pewnej epoki. Czy pan mimo wszystko też jest takim słuchaczem, nie tylko praktykiem muzyki, który potrafi się kompletnie zapomnieć w muzyce, słuchając?
Oczywiście, z punktu widzenia kogoś, kto się muzyką zajmuje na co dzień, jest to trudniejsze na pewno, dlatego że uwolnić się od tej ciągłej manii prześladowczej analizowania muzyki jest trudno, ale nawiążę do tego, o czym mówił pan Rafał, że akurat te rzeczy, owoce muzycznych poszukiwań lat 80., które są daleko, jakby muzyka rockowa, muzyka o takiej proweniencji rockowej, która jest daleko od tego, czym ja się zajmuję, takiej muzyki jest mi słuchać zdecydowanie łatwiej, dlatego że tam rola fortepianu klasycznego, akustycznego jest znikoma.
Jeśli nie żadna.
Tak, więc jest mniej stycznych z tym, czym ja się zajmuję na co dzień, więc takiej muzyki, na przykład Queen, który uwielbiam ten zespół, jest mi słuchać dużo łatwiej i łatwiej mi się jest uwolnić od tej manii analizowania wszystkiego.
Nawet jeżeli pan słucha Johna Lorda, który gdzieś tam w Deep Purple też ma wspaniałe partie, no to nie analizuje pan wtedy, widzi pan...
Oczywiście jak są jakieś smaczki, takie produkcyjne też smaczki, chociaż na produkcji ja się niespecjalnie wyznaję, ale umiem docenić. Bardzo lubię.
I ja zapytam pana o rzecz, która mnie już wspomniałem, o to ona mnie zaintrygowała mocno. Myślę, że też dla państwa jest to taki gwóźdź. Jak to jest z tym odtwarzaniem wiecznym utworu? Że to nam się nie nudzi, że możemy to ciągle powtarzać, a na przykład, nie wiem, no ile możemy skonsumować wierszy Miłosza albo Herberta jednocześnie? No możemy sobie wrócić, no ale przecież to nie jest tyle razy odtwarzane, co ulubione nagrania na YouTubie na przykład.
Dokładnie, z książkami faktycznie tak jest, że rzadko wracamy do poezji, zdecydowanie częściej, do dzieł epickich, do powieści, do biografii, myślę, że do takich historii spisanych objętościowo pokaźnych, rzadko wracamy. Do filmu wracamy trochę częściej, lubimy wracać, ale myślę, że nie z taką częstotliwością jak w muzyce. Faktycznie jest to fenomen, że jest, wydaje mi się to, świadczy o tym, że muzyka jest jednak językiem bardzo uniwersalnym i jest bardzo blisko człowieka. Jednak film, jako pewien obraz z jakąś taką kompletną historią, dopowiedzianą w całości, chociaż oczywiście upraszczam, bo są filmy, które są artystycznie pięknie zrobione, w których nie wszystko jest powiedziane w cedru, używając muzycznej analogii. Natomiast muzyka zawsze zostawia ten margines bardzo szeroki do interpretacji. Wydaje mi się, że słuchanie tych samych przebojów nawet, bo tu oczywiście nie mówimy też o muzyce klasycznej, o jazzie, ale nawet takich
przecież
przebojów.
Przecież są miłośnicy także wielokrotnego oczywiście odtwarzania przecież.
Ale wydaje mi się, że w takiej muzyce klasycznej czy w muzyce jazzowej nawet jest ta przestrzeń do poszukiwania wciąż nowych rzeczy, przez to, że ta muzyka jest po prostu mocno skomplikowana, więc dużo łatwiej nam jest odnajdować cały czas nowe płaszczyzny. Natomiast takie proste nawet utwory rockowe, takie jak kompozycje właśnie Romualda Lipki, czyli Budka Suflera, one wydają się nam proste, a jednak lubimy do nich wracać i myślę, że też resentymenty, że te ta muzyka, tak jak powiedział pan Rafał zresztą, ona się nam kojarzy, w tym wypadku akurat lata 80. kojarzą się pewnie z dzieciństwem, z młodością, więc wracając do tej muzyki, do tej twórczości, my jakby odtwarzamy sobie piękne chwile, które nam się dobrze kojarzą.
Proszę państwa, ja obiecałem, obietnicy dotrzymam. Zaraz chciałbym porozmawiać o tym fenomenie, o którym już teraz powiedział przed chwilą pan Jacek, bo usłyszałem to słowo, muzyka jest językiem, no więc chciałbym pana trochę pociągnąć w tym temacie, szczególnie jeśli chodzi o te fragmenty, które dotyczą rzeczywiście podobieństw nawet w budowie, czy w tym też, czy da się pewne rzeczy wyrazić muzyką prawie tak dobrze jak językiem, ale to za chwileczkę. Na razie posłuchajmy muzyki, po to także, żebym mógł panu Rafałowi sprawić muzyczną przyjemność. Jacek Szwaj w naszym studiu i będziemy rozmawiali dziś głównie o tym, jak bardzo język potrafi przekraczać te granice komunikacyjne tak, żeby stać się całkowicie zrozumiałym. Oczywiście, jeśli wchodzimy na wyższy poziom muzyczny, ta komplikacja jest większa, ale gdybyśmy mieli przekazać podstawowe emocje, jesteśmy to w stanie wyrazić całkowicie za pomocą dźwięków.
Jesteśmy w stanie, żeby zrozumieć to lepiej. Na pewno każdy z nas przeżył taką sytuację, gdzie spotyka się z osobą pochodzącą z innego kraju, która na przykład nie włada językiem angielskim, albo na przykład my nie władamy językiem angielskim i ten kontakt wydaje się na początku niemożliwy, a jednak jakoś jest tak, że ci ludzie są w stanie z sobą spędzać czas i jak w jakiś tam sposób, czy za pomocą gestów, czy za pomocą mimiki twarzy, czy nawet sobie przekazać jakieś nieskomplikowane historie, a komunikować się na takim poziomie prymitywnym całkiem w sposób skuteczny. Więc to pokazuje, że jakby naturalna zdolność komunikacji w człowieku jest zakorzeniona.
Nawet poprzez właśnie muzykę, poprzez dźwięki.
Tak, i dźwięk, jakby muzyka, nasz język, to też jest muzyka. Mówimy przecież, że na przykład język włoski, czy język hiszpański, czy francuski nam się podoba. Nawet jeśli nie znamy tego języka, brzmienie tego języka melodyjne. Tak, mówimy o nieszczęsnym z tego punktu widzenia języku niemieckim, albo językach skandynawskich, że nam się nie podobają. O polskim języku też się mówi wiele rzeczy, że obcokrajowcom wydaje się, że w naszym języku w ogóle nie istnieją samogłoski, że jest to ciąg po prostu jakichś szeleszczących struktur, co jest bardzo ciekawe.
To tak jak posłuchamy Portugalczyka, tak, dokładnie. Się, będzie bardzo podobnie.
Choć wydaje się, że ten portugalski język ma więcej trochę uroku, zwłaszcza jak jest śpiewany, zwłaszcza w wydaniu brazylijskim, ale do rzeczy wracając, faktycznie otacza nas cały czas, świat dźwięków nas otacza, więc muzyka jest taką przestrzenią, która porządkuje ten świat dźwięków. Muzyka nie jest jakimś tworem, jakąś strukturą, która jest abstrakcyjna w naszym życiu, która została wykreowana, tylko jest, nie jest tak jak na przykład sztuki wizualne, które kopiują w pewien sposób rzeczywistość i ją kreują, ale muzyka jest odbiciem tego, co jest jakby uporządkowaniem tego, co nas otacza. Naśladuje często naturę, naśladuje głosy ptaków, głosy zwierząt, wiatr, wszystkie te zjawiska, które nas otaczają. Więc jeśli postaramy się i uporządkujemy tę muzykę w jakieś logiczne struktury, dzieje się tak samo jak z językiem, gdzie głoski, gdzie jakieś dźwięki układamy w słowa, słowa w zdania i dzięki temu możemy się komunikować.
Pojawia się składnia w przypadku języka i to można odtworzyć mniej więcej, no prawie jeden do jednego, jeśli chodzi o tę dyscyplinę muzyczną.
Tak. Ciekawe to, co wyróżnia i co jest najbardziej chyba interesujące w tym wszystkim, że tak jak pan zaznaczył na początku, nie trzeba być ekspertem, bo oczywiście jeśli zajmujemy się tym zawodowo, albo jesteśmy muzykami, albo badamy język muzyczny przez jakiś dłuższy czas, to odkrywamy zupełnie nowe analogie, nowe perspektywy, które się pojawiają. Natomiast ciekawe jest to, że nie trzeba być specjalnie zaangażowanym i zanurzonym w świat dźwięków i w teorię muzyki, żeby na przykład odbierać ten język. To jest ciekawe właśnie, jak mówiliśmy w przypadku hitów. Przecież większość ludzi, słuchając na przykład takich mocno skomplikowanych, tutaj padło Radio Gaga, no Queen, Freddie Mercury, to był człowiek, który pisał niesamowicie skomplikowany, przy Bohemian Rhapsody, czy wiele innych.
W jednym utworze dzieje się...
Tak, to były suity.
To się ociera rzeczywiście o wykonania niemalże takie, które mogłyby na deskach operowych się
dokładnie, to były bardzo skomplikowane...
Pojawić. A za chwileczkę zupełnie gdzieś w jakiejś tam zbudzie niemalże. I to
wydaje
jest ten fenomen.
Tak, i wydaje się, że dla takiego zwykłego zjadacza chleba, tak to brzydko nazwijmy, ta muzyka powinna być jakimś zlepkiem struktur zupełnie niezrozumiałych.
To jeden z może najbardziej popularnych zespołów na świecie.
I się okazuje, że niezależnie od szerokości geograficznej, czy słuchamy w Stanach, czy słuchamy w Azji, czy słuchamy gdzieś w najdalszych zakątkach świata, gdzie muzyka Queen docierała, to jednak fani znajdą się wszędzie i to tacy, którzy naprawdę świadomie kochają muzykę Freddiego Mercurego.
Ja nie chcę bardzo teraz komplikować tej naszej rozmowy, bo być może te popularne, najbardziej znane utwory, zespoły są tutaj najlepszym przykładem, ale ja akurat znalazłem takie z innej półki, przepraszam, bo też nie uważam się za wielkiego znawcę muzyki, szczególnie współczesnej muzyki, myślę na przykład o twórczości Pendereckiego, mm-hmm. ale jego tren ofiarą Hiroshima jest tak naładowany cierpieniem, tragedią, grozą, że w zasadzie nie znając zupełnie tytułu nawet tego utworu, jesteśmy w stanie, będąc gdziekolwiek na świecie, przecież to było pisane w latach 60. w Polsce, zupełnie gdzieś wtedy ukrytej za żelazną kurtyną, a na całym świecie było doskonale zrozumiałe, zinterpretowane. No, czyli to jest dowód tego, co pan powiedział.
Dokładnie. I dochodzimy do clou, bo chodzi o emocje, że muzyka jest po prostu jakimś takim, żeby użyć dobrego porównania, pudełkiem, opakowaniem, w które pozwala nam emocje uchwycić. Emocja jest czymś nieuchwytnym w pewnym sensie w muzyce i muzyka ubiera to w słowa, nomen omen. I jakby wracając do analogii z tymi obcokrajowcami, zobaczmy, że jak obserwujemy obcokrajowców, jak rozmawiają między sobą w niezrozumiałym dla nas języku, jesteśmy w stanie z dużą dozą prawdopodobieństwa ocenić, czy opowiadają sobie jakąś historię, czy się kłócą, czy niezależnie od języka jakaś emocja jest zaklęta nawet w systemie, którego nie rozumiemy, w systemie językowym, który dla nas jest odległy. A jednak jesteśmy w stanie coś odczytać.
Znalazłem także przykład, którego pan sam użył. Jest mowa o jakimś wywiadzie, ankieta telewizyjna BBC, w której nastolatek z kręgu krajów Bliskiego Wschodu mówi, że więcej łączy go z ludźmi, którzy słuchają tej samej muzyki, co on, niż z ludźmi jego narodowości albo wyznania.
Dokładnie, bo...
Nastolatek.
Nie dziwi mnie to. Chociaż ten wywiad był, jeśli dobrze pamiętam, to badanie było przeprowadzone jakiś czas temu, więc to jest pewnie taki nastolatek, który dzisiaj już dawno nastolatkiem nie jest, jest pewnie w moim wieku. Natomiast ciekawe jest to, że to jest kwestia właśnie ustawienia priorytetów w tej komunikacji, że język jest jakby czymś, co nam towarzyszy na co dzień i jest też jedną z takich warstw, dzięki którym budujemy sobie nasz mały świat i też bardzo często jest tak, że otaczamy się ludźmi, którzy rozumieją nasz język, więc nic dziwnego, że taki nastolatek sobie obrał tą grupę naszą badawczą, która jakby słucha tej samej muzyki, co on i rozumie treści, które są dla niego ważne, co niekoniecznie wcale grupa jakaś etniczna może podzielać.
No ale w drugą stronę to przecież też może zadziałać. Są jakieś kulturowe granice, które sprawiają, że w jednym kręgu cywilizacyjnym muzyka dana jest zrozumiała, w innym jest nieprzyjmowana, odrzucana. I ja niekiedy sobie skaczę pilotem po kanałach i zdarza mi się trafić na jakąś stację z Bahrajnu na przykład, albo z innego państwa tamtego regionu. I kiedy słyszę taką jedną strunę, która jest poruszana przez 15 minut, mam wrażenie, że ktoś mi zafundował właśnie okrutną torturę. Jestem w stanie wyśpiewać wszystko, byleby tylko już tego nie słyszeć. A tam widzę zachwyceni ludzie, siedzą, wpatrują się w studiu w tego jednego brzdąkającego na tej jednej strunie człowieka. Ten śpiew, no, też jest...
To jest
hermetyczne.
To jest bardzo
powiem.
Ciekawy temat i bardzo złożony, dlatego że kontekst kulturowy, który jest tutaj chyba jednym z najistotniejszych dla odczytania takiego języka, właśnie nawet nie wiedza i znajomość prawideł, które rządzą tym językiem. To jest tak, jak po polsku można świetnie mówić, wcale nie będąc biegłym w gramatyce, która akurat w języku polskim do najprostszych nie należy, jak to obaj wiemy. I wcale ta nieznajomość nie przeszkadza w sprawnym posługiwaniu się o tyle, o ile językiem polskim. Podobnie jest z muzyką, że ten kontekst kulturowy jest bardzo istotny, dlatego że tu nie wchodząc w jakieś szczegóły, ale nawet taki skrajny kulturowy przykład, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego stroju równomiernie temperowanego, który gdzieś od Jana Sebastiana Bacha i od, w dużym uproszczeniu, od czasów baroku funkcjonuje. I jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko nam pięknie stroi i nam pięknie współbrzmi według naszego mniemania. Natomiast jeśli, tak jak zresztą pan ten przykład użył, udamy się w stronę Bliskiego Wschodu, czy jeszcze dalej na wschód, warto mieć też świadomość, że są inne systemy porządkowania dźwięków, inne zupełnie struktury i harmoniczne, które dla nas po prostu brzmią fałszywie, mówiąc w dużym skrócie. I jakby będąc wyrwany...
Wtedy nie ma komunikacji.
Tak, nie ma komunikacji, nie bo ma dla nas brzmi to abstrakcyjnie, w pewien sposób egzotycznie, ale na dłuższą metę nie jesteśmy w stanie znieść takiej muzyki.
No to tak jak język arabski, którego nie rozumiemy. Jest dokładnie bardzo trudny też w naszym wysłyszeniu jego. To pewnie podobnie działa muzyka. To jest tak samo obudowany zupełnie obcym systemem pewnych tak odniesień, też nawet składniowych.
Tak.
I tych
i prawdopodobnie nawet mam przyjaciela, który pochodzi z Jordanii i próbował mnie kiedyś nauczyć kilku zgrzebnych zdań po arabsku i nawet tu istnieją przeszkody fizjologiczne, że nasza budowa po prostu krtani, nasza budowa gardła nie pozwala na wydobycie
próbował tych, pan?
Tak, próbowałem i wydawało mi się, to było najśmieszniejsze, że jako muzyk zakładamy, że słyszę trochę lepiej niż średnia krajowa i wydawało mi się, że podrabiam to idealnie, ale on mówi, że cały czas to jednak nie jest to samo, czyli jednak niektóre powiedzmy te nasze zgłoski z kręgu europejskiego jesteśmy w stanie się nauczyć mieszkając za granicą 20 kilka lat, a tutaj się okazuje, że jednak ta budowa nam uniemożliwia po prostu wydobycie tych zwłaszcza gardłowych H, czy jakichś innych tego typu zgłosek, więc są też uwarunkowania fizjologiczne, tak to nazwijmy.
Jeżeli państwo macie swoje muzyczne skojarzenia, albo takie momenty, w których potraficie powiedzieć, że muzyka daje wam coś więcej niż tylko takie słuchanie do kotleta, popularnie mówiąc, to zapraszam 618-654-654. Mam nadzieję, że udało się coś znaleźć dla pana Rafała. Radio Gaga, Queen. To, o czym mówiliśmy. Bardzo się cieszę, że udało nam się w tej godzinie jeszcze tego posłuchać. Jeden z największych zdecydowanie przebojów radiowych w historii muzyki światowej. Zastanawiam się nad tym tak naprawdę, jak wiele jest bezpośrednich analogii pomiędzy językiem a muzyką. Jak wiele ich można odnaleźć, panie Jacku?
Oj, można ich odnaleźć bez końca.
Pan Rafał dzwoni, zdaje się, że musimy jeszcze jakąś małą tutaj powtórkę. Panie Rafale, halo?
Tak, ja jestem bardzo mocno usatysfakcjonowany, że zawsze Radio Poznań staje na wysokości zadania, że tak powiem. Bardzo dziękuję panu realizatorowi dźwięku, że wynalazł to. Macham jeszcze raz rączką, że wynalazł ten utwór kapitalny, bardzo przyjemnością posłuchałem.
Jacek uśmiechnięty.
Jeszcze co tu nagrałem. Mówię, jesteście chyba przy jakiejś kawie dobrej, no bo to już, a mocnej herbacie. Herbacie tu się tak spać raczej nie chcę. No bo nie, no pora jest mega późna już i idę, że tak pomału spać, no umówmy się. Ale jestem bardzo usatysfakcjonowany. Trudne słowo, że tak powiem, żeby to brzmiało.
Dał pan radę, panie Rafale.
I bardzo się cieszę, no naprawdę, no kapitalnie, no naprawdę, cieszę się naprawdę, no bardzo mocno się cieszę, także.
Panie Rafale, fajnie, mega. Ja się cieszę, że my możemy panu na noc, na dobranoc pokołysać troszeczkę, bo to jest taki kołyszący utwór, mam wrażenie. Mimo, że jest dynamiczny, niech pan zwróci uwagę, to jednocześnie jest taki transowy, kołyszący.
Ale mówię, mówię, to są takie trzy utwory radiowe, jak wtedy powiedziałem,
tak.
Ale to ja powiem tak, że to
Radio Dziś tylko Google, jeden.
To ja powiem tak, Radio Gaga, Radio Google, Radio Gaga, czyli Radio Gada i Radio Sucha.
Radio Gada, Radio Sucha, bardzo dobra puenta, panie Rafale, dobrej nocy.
Pozdrawiam was serdecznie, pozdrawiam jeszcze raz, macham do realizatora dźwięku, że to wynalazł, także wszystkiego dobrego.
Jacek odmachuje. Dobrej nocy.
Cześć. Trzymajcie się. Dobranoc. Miłego. Dzięki. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, panie Rafale. No i tak właśnie działa magia radia. Czy to Radio Gaga, czy Radio Poznań. Wracam do tego tematu, tych bezpośrednich takich punktów zaczepienia, także w historii, dlatego że czytając pański doktorat poświęcony właśnie muzyce jej roli komunikatywnej. Bardzo zresztą ciekawy też poprzez eksperymenty formalne, które pan dokonywał, ale nie będę szedł dziś w tym kierunku. Znalazłem fragment dotyczący jednego z plemion w Amazonii, które się nazywa Piraha.
Wymawia się Pidaha, jeśli dobrze
Pidaha
pamiętam.
Nawet, tak. I posługuje się ono specyficznym rodzajem mowy, która właściwie jest taka dźwiękonaśladowcza, można powiedzieć. To jest gwizdanie, pochłykiwanie. I to warto chyba bliżej przedstawić, bo to by potwierdzało pańską teorię rzeczywiście o tej bezpośredniej ogromnej bliskości języka i muzyki.
Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że jeśli patrzymy na takie przestrzenie, jeszcze powiedzielibyśmy nieodkryte do końca, żeby nie powiedzieć dzikie, bo tego słowa chyba już dzisiaj nie wypada nam używać. Faktycznie w rejonie brazylijskiej Amazonii możemy odnaleźć dużo takich przykładów. To jest w ogóle taki chichot historii dlatego że też czytałem inne eksperymenty na temat. Naukowcy często stawiają tezę, którą próbują, zakładają jakąś tezę i próbują potem udowodnić albo ją obronić. I pamiętam takie badania, gdzie stwierdzano, że bez kultury, na przykład wysoko rozwiniętej kultury, w takim sensie produktu kultury, nie jesteśmy w stanie stworzyć społeczeństwa, że bez muzyki nie jesteśmy w stanie stworzyć społeczeństwa, bez religii nie jesteśmy w stanie stworzyć społeczeństwa. I zawsze, o dziwo, znajdował się jakiś taki przykład.
Przykład przeciwny.
Tak, który i faktycznie to mnie nawet zaskoczyło, bo to, że bez muzyki i jestem w stanie sobie jakoś wyobrazić, że są małe jakieś społeczności, które zupełnie inaczej funkcjonują. Natomiast bez religii bardzo mnie to zdziwiło, że faktycznie, już teraz nie pamiętam w jakiej części świata, ale naukowcy odkryli jakieś małe, niewielkie plemię, które zupełnie nie miało ani kultu zmarłych, ani wierzeń w takim sensie, jak my rozumiemy je w naszej szerokości geograficznej. Bardzo ciekawe. Ale wracając do muzyki, faktycznie i do tego języka, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że język musi mieć struktury, które są układane właśnie w wyrazy, które tworzą zdania i zdania, dzięki którym jesteśmy w stanie się komunikować z sobą. A otóż okazuje się, że współcześnie funkcjonujące to plemię w Brazylii, w Parku Narodowym, którego nazwy też już nie jestem w stanie teraz przywołać, jest plemię, które porozumiewa się za pomocą pomruków, za pomocą gwizdów, czyli coś, co naukowcy też uznali za takie brakujące ogniwo w ewolucji języka. Czyli język, który jest bardzo naturalny, bardzo prosty i co ciekawe jest w stanie ci jakby uczestnicy życia społecznego w tych plemionach są w stanie między sobą się komunikować i przekazywać sobie treści bez słów w zasadzie.
Myśli pan, że można to tak bardzo dosłownie wyrazić, na przykład idź do lasu, przynieś drewno poprzez gwizdy i powrót.
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to jest kwestia rozłożenia akcentów, nomen omen, akcentów w systemie językowym, że jak wiemy, są języki, w których akcent taki akcent dźwiękowy ma duże znaczenie, ma wpływ na znaczenie, gdzie na przykład w języku włoskim jest wiele takich przykładów, gdzie słowo brzmi tak samo, a w zależności od tego, gdzie się postawi akcent, gdzie się zaakcentuje, znaczenie się zmienia i być może są to języki, w których jakby ta intonacja i akcent mają pierwszorzędne znaczenie, natomiast sam dźwięk być może nie ma takiego znaczenia. Sama jakby ta struktura semantyczna, mówiąc już naukowym językiem, nie ma takiego znaczenia. Ale to jest bardzo ciekawe w sumie, że to jest możliwe, że w XXI wieku taki język oparł. To jest w ogóle też ciekawy przykład, dlatego że ta struktura w tym Parku Narodowym, ona się składa z wielu plemion i co ciekawe, że te języki są zupełnie inne. Czyli też jakby dla nas logiczne jest to, że my mieszkamy tutaj w naszej szerokości geograficznej i język naszych sąsiadów, zwłaszcza południowych i wschodnich, w jakiś sposób nawiązuje do naszego języka. Jesteśmy w podobnych grupach języków słowiańskich. Natomiast tam też ewenementem jest to, że te języki są językami plemiennymi, które mają zupełnie inne struktury. Są w stanie się z sobą dogadać oczywiście, natomiast języki są skrajnie inne.
Z chińskim jest też tak podobno, że na piśmie brzmi dość podobnie, ale w tej warstwie werbalnej wypowiadania potrafi sprawiać ogromne problemy nawet mieszkańcom różnych
tak, komunikacyjne, części, tak jest.
Części Chin. Wierzy pan w coś takiego jak muzyka narodowa, że można po pierwszych taktach powiedzieć, to jest niemieckie. I wcale nie ma na myśli marszy.
Jest coś w tym. Przykładem jest Chopin na pewno. Chopin jest takim fenomenem w naszej kulturze muzycznej, że Chopina można rozpoznać po paru dźwiękach.
Ale to dlatego może, że Chopin, czy dlatego, że to polska tęsknota?
Myślę, że oczywiście to dobrze brzmi, jest to element jakiegoś takiego wysokiej klasy marketingu, tak to ładnie nazwijmy, i potrafimy to sprzedać jako naszą naturę, że być może jest to w jakiś sposób jakoś wtórne.
Chopin, że polska wierzba płacząca.
Tak, ale jeśli się tak zastanowimy nad tym, to jest coś w tym, że Chopin oczywiście niczego nie odkrył, niczego nie wynalazł. On w jakiś sposób starał się uchwycić tą naturę. Oczywiście zostawmy też na boku te historie związane z tęsknotą i z kłosem pszenicznym i świeżopem, bo to,
nie
tak
o
jak
to
mówię,
chodzi, tak.
Nie o to chodzi. Oczywiście to dobrze brzmi i oczywiście jest w tym jakieś ziarno prawdy. Natomiast myślę, że jakaś pewna melodia pobrzmiewa tego ducha ludowego też w muzyce Chopina. No wprost przecież są stylizacje tańców i tak dalej. Natomiast to, co jest ciekawe, to jakaś konsekwencja tego, co się wydarzyło po Chopinie. Czyli jeśli posłuchamy sobie nawet pianistów jazzowych, bo to jest dobry przykład, dlatego że pianiści jazzowi mają swobodę z natury. Bo jeśli słuchamy pianistów klasycznych, wiadomo, że oni interpretują, odtwarzają to, co zostało napisane. W twórczości większości pianistów jazzowych polskich, niezależnie od epoki, od lat, w których działali, pobrzmiewa ten polski duch, tak to nazwijmy, i zarówno twórczości...
Jest pan w stanie go wytropić.
Tak, jego po prostu czuć. Jest on zdecydowanie bliższy muzyce skandynawskiej, być może trochę, natomiast jest bardzo daleki od korzenia amerykańskiego. Czyli pianiści jazzowi działający w Polsce, muzycy, pianiści improwizujący, improwizują w zupełnie inny sposób niż nie żyjący już niestety Chick Corea czy Herbie Hancock.
Ja absolutnie nie będę się z panem zakładał, ale wyobrażam sobie taką sytuację, w której pan ma zamknięte oczy, nie wie pan, kto tak naprawdę siada do właśnie pianina i zaczyna, czy do fortepianu, chociaż to raczej w jazzie różnie z tym bywa. I pan jest w stanie określić jego narodowość. Myślę, że to byłby ciekawy eksperyment formalny.
No pewnie, pewnie byłoby w tym było jakiegoś stereotypu.
Ale na pewno nasz krąg tak, polski byłby.
Myślę, że pianistę na przykład ze wschodu, czy pianistę
z dalekiego wschodu,
oj, z dalekiego wschodu to by byłoby bardzo prosto, dlatego że tam struktury rytmiczne i struktury harmoniczne są bardzo dalekie od tego, co my znamy tutaj w naszym kręgu kulturowym, więc i oni się nie wahają używać tego swojego dorobku.
Ja wiem, że teraz będę dosyć taki może... No, to nie będzie nic odkrywczego. Jak zapytam pana rzeczywiście o powodzenie Chopina, skoro już mówiliśmy o tym Chopinie, wśród Azjatów, wśród Chińczyków, Japończyków szczególnie, potrafi pan to sobie jakoś przełożyć właśnie? Bo cały czas zmierzam do tej, jeżeli już mówimy o tym stemplu muzyki narodowej.
No to jest ciekawe, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale myślę, że...
Bo Chopin... Na habilitację w takim razie.
Tak, Chopin jest dość ciekawym zjawiskiem w ogóle muzycznym, dlatego że Chopin z punktu widzenia pianisty, to co mogę państwu powiedzieć, że Chopin jest trudny w interpretacji, dlatego że jest bardzo... Bardzo wiele jest takich wzorców, które, albo takich sposobów, zasad, które tworzą pewien wzorzec. Bardzo często się mówi, że tak się gra Chopina, albo tak się nie gra Chopina. Oczywiście ja jestem pierwszym przeciwnikiem ubierania
w gorset,
ale faktycznie coś w tym jest, że tego polskiego ducha, zwłaszcza obcokrajowcy i Azjaci, starają się uchwycić. Co mnie fascynuje, to to, że muzyka Chopina z punktu widzenia jakby samej pianistyki, ona nie jest jakimś szczytem trudności, nie jest jakimś szczytem. Oczywiście jest to styl Brian, który jest trudny, jest tam dużo gry figuracyjnej i oczywiście nie jest to gra na poziomie takim dostępnym dla przeciętnego... przeciętnego użytkownika fortepianu, tak to nazwijmy, no, ale zestawiając na przykład z twórczością Lista, Rachmaninowa, czy w ogóle szkoły rosyjskiej, Chopin jest mniej skomplikowany, jest łatwiejszy do przeczytania, łatwiejszy do wykonania w warstwie tekstowej. Oczywiście nie wszystko, ale mazurki na przykład. To jest też ciekawe, że zawsze mówi się, zagraj nam coś z miniatur Chopina, żeby odkryć swoją duszę, że tak naprawdę granie tych dzieł skomplikowanych, czy ballad, czy wielkich formatów Chopina...
Bardziej maskuje.
Tak, bardziej maskuje. Natomiast w takich mazurkach, w których tekstu jest niewiele, on się wydaje bardzo prosty, tam tak naprawdę jest bardzo duża przestrzeń na to, żeby odkryć swoją duszę.
Też emocji, czyli tego głównego przekazu. Tak. Jeżeli mówimy o języku muzyki, no to jest przede wszystkim emocje.
I tu wracamy do rzeczy, czyli do tej fascynacji Azjatów. Wydaje mi się, że dla nich ta emocja jest czymś, co jest...
Może pomaga uwolnić emocje.
Pomaga uwolnić, a z drugiej strony jest to też jakaś egzotyka jednak mimo wszystko. No ten Chopin jest do bólu europejski w tym sensie, że wpływów pozaeuropejskich, może francuski oczywiście też w tych walcach słychać, natomiast pozaeuropejskie zdecydowanie mniej, więc wydaje mi się, że to jest dla nich interesujące, że to jest świat, którego oni nie znają i bardzo chętnie w nim uczestniczą, a z drugiej strony wynika to już teraz powiem tak zupełnie odzierając to z romantyzmu, że jest to też kwestia samej statystyki. Gdzieś przeczytałem, że w samych Chinach jest pianistów więcej niż Polaków w Polsce, bo być może na świecie jest trochę więcej Polaków, ale gdzieś około między 38 a 40 milionów
Matko
ludzi
jedyna, potrafi sobie to wyobrazić.
Tak, gra na fortepianie w sposób nie jakiś taki hobbystyczny, tylko takim na poziomie...
Czyli statystycznie świetnych interpretatorów, choćby Chopina musi być wielu. Aczkolwiek na zakończenie tej części rozmowy przed godziną pierwszą muszę przyznać, że trochę pan zrujnował moje poczucie tej Chopinowatości. Tym, że on wcale nie jest taki trudny, no to pewien mit mimo wszystko runął w mojej głowie.